Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze, w której dzisiaj rozmawiamy na temat uzależnień od hazardu i uzależnień od gier losowych, tych, które są najbardziej przypadkowe i tych, które chyba wydaje mi się, że są też najbardziej powszechne, jeśli chodzi o taki hazard, z którego nie zdajemy sobie sprawy, bo ciekawa jestem, ile osób kupując kupon w konkretnej grze liczbowej, zastanawia się nad tym, czy uprawia w tym momencie hazard, czy nie. Do tych pytań też jeszcze przejdziemy, ale tak jak mówiłam kilka minut temu, jeszcze mamy kilka słów do powiedzenia na temat samych badań prowadzonych między innymi przez badaczy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od których wyszliśmy. Co jeszcze udało się dzięki tym badaniom zauważyć, zaobserwować?
Porównaliśmy jeszcze graczy, tych, którzy mieli doświadczenie jednej znaczącej wygranej i kilku. Czym oni się różnią i czy różnią się w zasadzie, czy w ogóle się różnią osoby, które mają wiele takich wspomnień, że trafiły dużo wygranych czy kilka, od tych, które mają jedno, jedyne takie wspomnienie. I kilka takich różnic nam się wyłoniło z tego obrazu. Po pierwsze, co czuli po wygranej. Pytaliśmy też, jakie były odczucia, które towarzyszyły tej znaczącej wygranej pierwszej. I dla mnie też to jest bardzo ciekawe odkrycie. Gracze, którzy mieli wiele takich wspomnień, czyli odpowiadali nam, że mieli kilka takich doświadczeń, zgłaszali częściej takie uczucia pozytywne, radość, niespodzianka, szczęście, zadziwienie, trudno było w to uwierzyć, ale takie uczucia pozytywne, które ja tak interpretuję w kontekście za chwilkę drugiego wyniku, były tym takim motorem, który popchnął do kontynuowania grania. Ponieważ gracze z jedną wygraną znaczącą, najczęściej tutaj z największą intensywnością mówili, że doświadczyli niepokoju, strachu, jakiś rodzaj strachu, zaniepokojenia, poczucie dolegliwości fizycznych, krótki oddech, drżenie, konieczność spoczynku. Więc te osoby z jednym takim doświadczeniem wspominają je jako coś takiego pełnego lęku, niepokoju, strachu, wręcz takich objawów psychosomatycznych, co mogło być znowu tym czynnikiem hamulcowym, bo to doświadczenie raczej kojarzyło się z takim niepokojem, strachem. Osoby, które takich doświadczeń miały więcej, to pierwsze kojarzą bardzo pozytywnie. Niespodzianka, wow, szczęście, ale mi się trafiło, prawda? No więc znowu jest ta nagroda o tym, o czym mówiłam wcześniej, i chęć, żeby wracać. No, skoro było takie przyjemne i takie pozytywne, to dlaczego sobie tego odmawiać? To była pierwsza taka różnica bardzo ciekawa. Druga różnica dotyczyła definiowania tej znaczącej wygranej, czyli tego pierwszego pytania, dlaczego ta wygrana była dla ciebie znacząca. I znowu gracze z wygraną jedną częściej mówili o takich definicjach dotyczących tego, że przybyło im pieniędzy. Dlatego, że dołożyłem te pieniądze do mojego budżetu, było to coś takiego pozytywnego. Natomiast gracze z wieloma wygranymi, oni tutaj z kolei częściej mówili o takich doświadczeniach, że to była wygrana po serii strat, że to była wygrana, którą z powrotem przeznaczyłem na grę, czyli całą straciłem, że to była wygrana, która nie wystarczyła na pokrycie wszystkich moich długów. Czyli ja sobie tak wyobrażam znowu tych graczy, tych, którzy raz wygrali, takich, którzy wyjęli te pieniądze, ucieszyli się nimi na swój sposób, na coś wydali. To właściwie taka równoważność większych zakupów, ale ekstra zakupów, prawda? Takie pieniądze niezarobione. Natomiast ci gracze, którzy opowiadają o tych liczniejszych wspomnieniach wygranych, widzę ich jako takich w tym takim ciągu grania. Wygrywanie, przegrywanie, odgrywanie, bo tu mówią właśnie, nie starczyło na długi, wszystko przegrałem znowu, włożyłem z powrotem w grę. To była wygrana w automatach, czyli tak te wygrane to raczej one, to są te pozytywne wzmocnienia, natomiast biorąc pod uwagę taki bilans całościowy, najprawdopodobniej ci gracze generalnie byli na minusie. To był już taki ciąg po prostu grania. I ostatnia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, no to co nas też interesuje tutaj w rozmowie, to zaburzenie grania, czyli uzależnienie tak zwane od hazardu. Znowu porównaliśmy sobie graczy, którzy zgłosili, że nie mieli takiego doświadczenia nigdy. nie doświadczyli znaczącej wygranej, z tymi, którzy mieli jedno takie doświadczenie i z tymi, którzy mieli takich doświadczeń kilka. Porównaliśmy ich pod kątem nasilenia problemowego grania, ponieważ wśród pytań pojawiły się też pytania diagnostyczne, pozwalające zidentyfikować graczy problemowych, mających problemy z hazardem, najprawdopodobniej uzależnionych, ale tu diagnoza stawiana jest tylko przez lekarza. My mówimy tylko o takim narzędziu przesiewowym, które pozwala nam odkryć, że najprawdopodobniej ta grupa kwalifikuje się do pogłębionej diagnozy. I znowu, jeżeli chodzi o graczy tych bez wygranej, którzy nie doświadczyli znaczącej wygranej, to ponad 90% z nich nie spełniało symptomów uzależnienia od hazardu. Czy ci, którzy nie mają takiego wspomnienia, mówią, nie miałem takiej wygranej, która była ważna, która jakoś szczególnie zapadła mi w pamięć. Większość z nich, praktycznie prawie wszyscy, to są osoby grające nieproblemowo. Rekreacyjnie, raz na jakiś czas, towarzysko, wykorzystując na to ograniczone pieniądze, potrafiąc zachować kontrolę, limity, traktując to po prostu jak rozrywkę. Przechodząc do drugiego bieguna, czyli tych graczy, którzy mieli dużo tych wygranych, kilka, którzy mówili, że mają ich kilka, tutaj blisko 50% z tej grupy spełniało kryteria uzależnienia od hazardu. Więc mamy jakby ewidentne takie, zresztą stopniowane, to jest takie stopniowane. W grupie graczy z jedną wygraną, tych nieproblemowych, rekreacyjnych było 75%, wcześniej bez wygranej 90%, tu 75%, natomiast wśród graczy z wieloma wygranymi 50% nieproblemowych, 50%. Więc ewidentnie pokazał nam się taki związek z tym przekonaniem, że wygrywałem, że mam wygrane, z zaburzonym graniem, co też no, z jednej strony pokazuje na zjawisko pamięci selektywnej, która u graczy, szczególnie tych zaburzonych, jest mocno rozwinięta, to znaczy wspominanie wygranych. To jest fascynujące, że osoba uzależniona, która ma kilkaset tysięcy długów, ona potrafi nam opowiedzieć pojedyncze sytuacje, kiedy wygrała, z kontekstem, z miejscem, kiedy to było, jaka była stawka. Czyli tak mocno pamięta te wygrane, pamiętając, że to była kropla w morzu straconych pieniędzy, bo bilans jest na dużym, dużym minusie. Więc to jeszcze taka jedna właśnie z tych ciekawych obserwacji, która tutaj się wyłoniła z wyników.
Mhm. A co dalej z tymi badaniami, z wynikami? Właśnie, jaka będzie jakby dalsza droga tej pracy, ogromu pracy, którą włożyli Państwo razem we współpracy z badaczami z Francji?
W tym momencie opracowaliśmy już jeden artykuł porównujący wyniki badań polskich i francuskich. On jest w tym momencie opublikowany jako preprint, tak zwany, czyli artykuł w tym momencie jeszcze nie recenzowany, ale wysłany do czasopisma. No i pracujemy dalej nad taką naukowym upowszechnieniem. W tym momencie pracujemy nad drugim artykułem. Może jeszcze dodam, że raport z naszych badań jest publicznie dostępny na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Pełny. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może z tego korzystać. I to jest jeden z celów tych badań, żeby taka wiedza była upowszechniana i żeby miała wpływ na to, co się dzieje z profilaktyką i z terapią uzależnień w Polsce.
I też tak myślę, że no przede wszystkim główny cel publikowania takich szeroko opisanych wyników badań jako artykuły naukowe, no to jest baza wiedzy dla osób, które będą ten temat badać w przyszłości. Czy jakieś jeszcze będzie zastosowanie? Niekoniecznie po stronie polskiej, ale może także i po stronie francuskiej tych wyników, które udało się uzyskać?
To dopowiem. A propos tych celów praktycznych, faktycznie naszą misją jako naukowców jest upowszechnianie wiedzy, szukanie, badanie, odkrywanie nowych wątków, ale też dla mnie to było bardzo takie budujące, kiedy byłam na konferencji naukowej poświęconej uzależnieniom od czynności na jesieni ubiegłego roku i tam jeden z kierowników placówki zajmującej się leczeniem uzależnień w Polsce powiedział, że oni studiują te raporty, raporty, które potem są na stronie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, wypracowując programy terapii dla swoich pacjentów. Więc to jest szalenie budujące, że to nie tylko my naukowcy, trochę jakby tylko naukowo i teoretycznie opracowujemy, ale ta wiedza, no bo to jest wiedza o żywych ludziach. Ci nasi badani to są prawdziwi gracze, to nie są jakieś fikcyjne jednostki, więc są ośrodki, są osoby, są praktycy, którzy czytają, szukając właśnie takiego klucza do tych swoich pacjentów, czegoś takiego, co jeszcze było nieodkryte, więc to jedno. Ale właśnie a propos naszych partnerów, ponieważ my współpracujemy z zespołem z Francji, który nie jest afiliowany przez uczelnię, ale jest to stowarzyszenie, więc im zawsze już od początku przyświecają takie cele bardziej aplikacyjne, praktyczne. Stowarzyszenie SEDAP, ono się mieści w Dijon, prowadzi bardzo dużo działań o charakterze profilaktycznym, skierowanych do młodzieży, do osób dorosłych. Opracowywują oni programy profilaktyczne, przedstawiają wyniki politykom. Często to są zlecane badania dla potrzeb jakichś agend. Stąd właśnie tam faktycznie te ich wyniki od razu opisywane są i nawet powiem szczerze, że częściej jako raporty z badań niż jako artykuły stricte naukowe, bo ten raport jest szybciej dostępny, jest taki bezpośrednio do wglądu. Natomiast teraz ze względu na tę współpracę międzynarodową pracowaliśmy razem nad właśnie stworzeniem takiego dobrego artykułu, który mamy nadzieję, że też gdzieś tam na tej arenie międzynarodowej się pokaże, żeby też pokazać kawał dobrej roboty, którą wykonaliśmy na bardzo, bardzo naprawdę dużej grupie.
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia dotycząca tych badań, już może zamykając kwestię samych badań i ich przebiegu. Czy udało się może wykazać jednak jakieś różnice między polską grupą badanych a francuską?
Więc pierwszym takim podstawowym wynikiem różniącym te dwie grupy to jest to, że w Polsce więcej osób spośród graczy w ogóle mówiło, że doświadczyło takiej znaczącej wygranej. Ale z drugiej strony, albo raczej jest to jakiś taki wynik dopełniający to, kiedy pytaliśmy ich o te definicje i o emocje związane z doświadczaniem znaczącej wygranej, to te polskie odpowiedzi i polskie definicje i polskie przeżycia były bardziej negatywne, bardziej naznaczone tymi negatywnymi emocjami, o których Bernadetta mówiła wcześniej. We Francji bardziej była kojarzona z pozytywnymi emocjami i również Polacy częściej zgłaszali ten szereg wygranych niż pojedynczą wygraną. To są takie różnice i jeszcze jedna ważna różnica, o której trzeba powiedzieć, to jest to, że Polacy częściej grali wśród tych graczy doświadczających znaczącej wygranej. Bardziej znaczący był motyw w Polsce, motyw radzenia sobie niż we Francji. I był znacznie bardziej, mocniej zaznaczony motyw finansowy. Czyli te osoby częściej grały po to, żeby uzyskać pieniądze i częściej grały po to, żeby poradzić sobie z innymi problemami w innych obszarach. Czyli jest to też taki mechanizm uzależnienia, może warto było powiedzieć o tych mechanizmach uzależnienia też trochę, czy o symptomach, ale jest to też taki mechanizm uzależnienia przez ucieczkę. Ponieważ mam jakieś trudności w życiu, to wykonuję, i to też jest adaptacyjne zachowanie samo w sobie, to wykonuję jakieś działanie, które mnie odrywa od myśli, od tych uczuć, uciekam w jakieś działanie, które pozwala mi odetchnąć. I dopóki to jest taka ucieczka po to, żeby odetchnąć i na nowo zmierzyć się z trudną sytuacją, to jest adaptacyjne zachowanie, ale w momencie, kiedy te działania ucieczkowe przestają być funkcjonalne, zaczynają dominować w życiu, no to wtedy zaczyna się uzależnienie i tutaj mówimy o różnego rodzaju uzależnieniach. Jest to taki, powiedzmy, mechanizm, uniwersalny mechanizm uzależnień. Więc ten mechanizm był częściej, był bardziej powiązany z doświadczaniem wygranej, znaczącej u Polaków niż u Francuzów. Myśmy się troszkę zastanawiali, dlaczego taki negatywny obraz, taki bardziej negatywny obraz tej znaczącej wygranej. Ja jestem psychologiem społecznym. Poszukiwaliśmy tutaj różnic międzykulturowych. Jest taka teoria polskiej normy narzekania. Jako czegoś charakterystycznego dla polskiej kultury i być może to jest tak, że nawet kiedy wygrywamy, to i tak znajdujemy sobie w tym pewien powód do narzekania. Ale cały ten obraz wskazuje na to, że jakby w Polsce to doświadczenie znaczącej wygranej jest bardziej związane z takim graniem problemowym czy ryzykownym, niż z graniem rekreacyjnym.
No właśnie mnie osobiście to się też wydaje takie ciekawe, że tego typu badania z jednej strony pokazują jakby uniwersalność nałogów i tego, że jednak przede wszystkim mózg ludzki funkcjonuje w określony sposób i niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, w jakim państwie, to uzależnienia będą nas dotykać w ten sam sposób, ale z drugiej strony, no właśnie, te czynniki środowiskowe, to w jakich okolicznościach żyjemy, jakie problemy nas dotykają i to ten cały bagaż też i kulturowy, mentalny też jest tutaj ważny. Oczywiście o samych mechanizmach uzależnienia też jeszcze porozmawiamy w drugiej godzinie audycji, ale teraz jeszcze w tej godzinie...
Jeśli mógłbym, bo poruszyła Pani ważną sprawę, która często taka najważniejszy wynik jakoś tam ucieka, bo w szczegóły się zagłębiamy, ale chyba podstawowym takim wynikiem tych badań polsko-francuskich to jest to, że w obu tych grupach nam ujawniła się sensowność prowadzenia badań nad znaczącą wygraną. W obu tych grupach znaleźliśmy sporą liczbę osób, którzy pomimo tego, że ich wygrana nie była obiektywnie finansowo duża, uznawali ją za znaczącą wygraną, potrafili podać powody tego, dlaczego uważają ją za znaczącą, i te powody były sensowne, układają się w jakiś sensowny wzorzec. Także to, myślę, jest takim podstawowym efektem naukowym naszej pracy, naszego zespołu łącznie, francuskiego i polskiego, że tą tutaj głównym takim chyba osobą, pomysłodawczynią tego konceptu była pani Merlin Tovar, ale no właśnie potwierdziliśmy istnienie takiego zjawiska, jego psychologiczną ważkość, sensowność jego badania, takie znaczenie również potencjalne tej znaczącej wygranej zarówno dla terapii, jak i dla profilaktyki.
Czyli to też pokazuje, że tak słuchając Państwa, pokazuje mi, mam nadzieję, że słuchaczom też, to, że w hazardzie w zasadzie nie chodzi o pieniądze, o wygraną, tylko chodzi o inne rzeczy, z których możemy sobie nie zdawać sprawy. Czyli nie chodzi o to, żeby szybko się wzbogacić i to uzależnienie od dobrobytu ekonomicznego, ale pewnie uzupełnienie też po części jakichś braków i rzeczy, które uzależnienie mogą nam uwypuklić. Myślę, że to będzie dobry punkt wyjścia do dalszych rozmów. Na razie musimy je zawiesić, ponieważ niedługo na naszej antenie serwis informacyjny. Tym samym dochodzimy do połowy naszej dyskusji, ale mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami, bo tak jak przed chwilą powiedziałam, pytań jest jeszcze dużo i na pewno będą się jeszcze pojawiać kolejne. Czy wszystkie zadamy i na wszystkie odpowiemy? Tego nie wiem, ale postaramy się, żeby ten temat zgłębić jeszcze bardziej. A naszymi dzisiejszymi gośćmi są dr Bernadeta Lelonek-Kuleta i dr Rafał Bartczuk, psychologowie, badacze z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, do rozmowy na temat hazardu. Wrócimy w drugiej godzinie audycji. Zostańcie z nami.